Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dzisiejszy temat: sztuka wczesnochrześcijańska. Moim gościem będzie autorka książki pod tym właśnie tytułem, wydanej przez krakowski WAM, profesor Elżbieta Jastrzębowska. 13 lutego wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Piątkowy magazyn rozpoczynamy od aktualności watykańskich.
O wpływie Soboru Watykańskiego II na postawę Kościoła względem migrantów mówił dzisiaj w Rzymie na sympozjum Fundacji Konrada Adenauera i Wspólnoty Świętego Idziego arcybiskup Agostino Marchetto. Temat spotkania zorganizowanego na otwarcie rzymskiego przedstawicielstwa fundacji to godność i prawa człowieka w globalizacji. Ostatni Sobór Powszechny, powiedział sekretarz papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących, był ikoną Kościoła katolickiego, czyli tego, czym jest katolicyzm, a mianowicie wspólnotą. W tym kontekście watykański hierarcha przedstawił napiętnowanie przez Sobór wszystkiego, co uwłacza ludzkiej godności. W jego przekonaniu to właśnie z tego zdecydowanego opowiedzenia się Soboru za człowiekiem wyrasta całe współczesne nauczanie Kościoła o migrantach, wyrażone najpełniej w dokumencie Stolicy Apostolskiej – Erga Migrantes Caritas Christi.
Nadzieję na realizację planów papieskiej podróży do Izraela wyraził przewodniczący Światowego Kongresu Żydowskiego. Ronald Lauder pozytywnie ocenił sposób, w jaki Watykan zareagował w zeszłym tygodniu na zaniepokojenie Żydów zdjęciem ekskomuniki z negującego Holokaust biskupa lefebrysty Richarda Williamsona. Jak wiadomo, w nocie z 4 lutego Watykański Sekretariat Stanu stwierdził, że warunkiem uregulowania prawnego statusu Bractwa Świętego Piusa X jest pełne uznanie przez nich soborowego nauczania, a biskup Williamson musi się odciąć od negacjonizmu.
Zdaniem Laudera Watykan podjął pierwsze niezbędne kroki, za którymi muszą teraz pójść konkretne działania. Podziękował on też kardynałowi Walterowi Kasperowi za jego wyraźne stanowisko w tej sprawie i zdecydowanie, z jakim stara się rozwiązać wynikłe trudności. W poniedziałek rozmowy z przewodniczącym Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem odbyli wysłannicy przewodniczącego Światowego Kongresu Żydowskiego Richard Parskie i Maram Stern. Spotkali się oni z kilku osobistościami kurii rzymskiej.
Gościem w studiu jest profesor Elżbieta Jastrzębowska, kierownik stacji Polskiej Akademii Nauk w Rzymie, a jednocześnie autorka książki Sztuka wczesnochrześcijańska. Czym jest sztuka wczesnochrześcijańska? Zazwyczaj kojarzy nam się to z figurką Chrystusa Dobrego Pasterza. Czy do tego można zredukować to pojęcie, do takiego rzymskiego wizerunku?
Absolutnie nie. Zwłaszcza, że figurka dobrego pasterza nie jest pomysłem chrześcijańskim, tylko wywodzi się z pogaństwa. Po pierwsze, trzeba zawsze zastanowić się nad miejscem i czasem. My znamy pierwszych chrześcijan przede wszystkim z misji świętego Pawła w pierwszym wieku, prawda? Z drugiego wieku z pism ojców Kościoła, listów zachowanych w późniejszych wersjach w historii Kościoła Eusebiusza, ale nie mamy żadnych świadectw materialnych. Sztuka jest tym wizualnym świadectwem i można powiedzieć, że jest chrześcijańska wtedy, kiedy pojawiają się w niej motywy na pewno chrześcijańskie, albo kiedy motywom odziedziczonym z pogaństwa towarzyszą inskrypcje chrześcijańskie. No a to dopiero zaczyna się w III wieku. My mamy te świadectwa najstarsze bardzo wybiórcze, dlatego że taka była kolej losu i zachowania się tych świadectw. Katakumby rzymskie dlatego są tu pierwszym przykładem, że były pod ziemią i że przetrwały bardziej lub mniej nienaruszone. Natomiast to samo, co było w katakumbach, musiało być w domach chrześcijan na powierzchni ziemi, ale Rzym jest miastem żywym do dziś i te domy zachowały się w skromnej części. Mamy natomiast z dalekiego wschodu, znad Eufratu, z Dura Europos, zachowany dom chrześcijan z III wieku, też losem dziwnym, że został zburzony w połowie III wieku przez Persów i w takim zburzonym stanie, a nawet można by powiedzieć dokładniej, że ten dom został zburzony przez mieszkańców Dyraeuropus i zasypany jako wał wzmacniający mur zewnętrzny. I w tym zasypisku mogły przetrwać freski, które są biblijne, a ściślej z Nowego Testamentu. Przykładów innych z III wieku praktycznie nie ma. Dopiero koniec III, początek IV to są sarkofagi, to jest znacznie więcej świadectw też i z innych miast, ale pojedynczych. I dopiero możemy powiedzieć, od Konstantyna rozpoczyna się rozkwit nie tylko sztuki tej malarskiej, która przetrwała na grobach, ale również architektury i dopiero wtedy.
Czy można mówić o pewnych kręgach kulturowych, w których powstawała wczesnochrześcijańska sztuka? Jakoś wyróżnić rejony geograficzne i związane z tym wpływy, powiedzmy, cywilizacyjne?
Ja myślę, że nie tylko można, ale trzeba, dlatego że sztuka chrześcijańska powstała w Cesarstwie Rzymskim. Tworzyli ją mieszkańcy tego cesarstwa, którzy mieli bardzo duży i zróżnicowany balast kulturowy. To, co było na wschodzie, jednak różniło się od tego, co było na zachodzie. Właśnie ta Dyraeuropus, nie tyle może te freski w domu chrześcijańskim, bo one są bardzo skromne, ale tuż obok była synagoga żydowska, gdzie były tematy biblijne, story, czyli Starego Testamentu, które są pod bardzo silnym wpływem sztuki partyjskiej, czyli wschodniej, perskiej. A to, co było w Rzymie, to z kolei na to wpłynęła tradycja grecko-rzymska właśnie tutaj w Rzymie. W Egipcie jeden tylko przykład taki jest w Aleksandrii z jednego hipogeum, gdzie jest tylko zarys figury Jonasza, ale inne świadectwa już z IV wieku też wykazują wielkie wpływy egipskie. Tutaj słynna Matka Boska karmiąca Jezusa to jest dziedzictwo wyłącznie egipskie, bo to była Izyda karmiąca Horusa. I właśnie pojawiła się ten typ postaci Matki Boskiej w Egipcie i rozprzestrzenił się na całe cesarstwo.
Czyli możemy powiedzieć, że w pewien sposób chrześcijaństwo chrzciło istniejącą już sztukę czy symbolikę, jak najbardziej pogańską czasem, również religijną.
Tak, ja bym może nie powiedziała chrzciło, przyjmowało, czasem wprowadzało też nowe motywy, bo nie wszystkie motywy biblijne miały jakieś swoje wcześniejsze odpowiedniki, ale przejmowało nie tylko formę, tylko właśnie, tak jak ksiądz powiedział, też i symbolikę. Ten wspomniany na początku dobry pasterz. To była metafora, alegoria humanitas, właściwego stosunku do otoczenia, do bliźniego, do świata. Dzisiaj byśmy powiedzieli też i zielonych, też i zwierząt. Ratowanie, pomaganie takiej słabej owieczce. I taki pasterz niosący owieczkę pojawiał się w scenach bukolicznych jako właśnie taka postać dobrego pasterza. I został przyjęty, no bo pasował jak ulał, prawda, do historii dobrego pasterza ewangelicznego, ale też właśnie z całą swoją symboliką. Inną taką postacią na przykład jest Jonasz. Historia Księgi Jonasza była bardzo znana, ale prawdziwą furorę w ikonografii nagrobnej zrobiła postać odpoczywającego Jonasza, która wśród epizodów jego działań na rzecz ratowania Niniwy w ogóle nie była taka bardzo istotna. Natomiast w ikonografii nagrobnej pogańskiej postać Endymiona, pasterza, który błogostanie sennym trwał powieczność, bo tak Selene, która się w nim zakochała, sobie zażyczyła i uprosiła u Zeusa właśnie, żeby ten stan Endymion miał zawsze, był synonimem szczęśliwości wiecznej dla pogan. Dla chrześcijan, dla których śmierć była narodzeniem w szczęśliwości wiecznej, postać Endymiona też pasowała jak ulał do postaci Jonasza. Mało tego, na tych najstarszych jeszcze z końca III wieku sarkofagach, gdzie występują postacie Jonasza, na przykład są dwa takie sarkofagi dosyć nieporadne, jeśli chodzi o jakość artystyczną tego reliefu, jeden jest w Berlinie, a drugi w Londynie, obydwa pochodzą z Rzymu. Głowy Jonasza noszą wyraźne rysy portretowe, czyli tutaj też ci chrześcijanie chcieli, tak jak to robiono wcześniej, że ukazywano czy Jowisza, czy innych bogów mitycznych z panteonu grecko-rzymskiego z głową zmarłego, Tak tutaj też chrześcijanie chcieli się niejako utożsamiać już tak dobitnie właśnie z postacią śpiącego Jonasza.
Chrześcijaństwo wyrosło z kręgu judaizmu, który, gdy chodzi o sztukę przedstawieniową, prezentuje się raczej dosyć ubogo. Czy te wpływy judaistyczne nie hamowały przypadkiem rozwoju tej sztuki wczesnochrześcijańskiej?
Ja myślę, że nie, dlatego że chrześcijaństwo bardzo szybko się uniezależniło od judaizmu. W każdym bądź razie w III wieku i w IV wieku, kiedy właśnie rozkwita sztuka chrześcijańska, to nie było już tak bardzo zależne, chociaż powiązania, może nawet nie tyle na Zachodzie, ile w Palestynie, były nadal silne. I aż po VI wiek dekoracja kościołów i synagog palestyńskich jest bardzo zbieżna. Mało tego, tam pracowały te same warsztaty, na przykład mozaikarskie, które zdobiły i synagogi, i kościoły w bardzo podobny sposób. I zarówno w kościołach, jak i w synagogach pojawiają się sceny figuralne, co może szokować, że w synagodze Bet Alfa na przykład, czy Hamat Berias jest pośrodku podłogi postać Heliosa na Rydwania w kręgu Zodiaku i z napisami hebrajskimi, a w Bet Alfa jest jeszcze scena ofiary Abrahama. O Dura Europos i bardzo bogatym repertuarze tamtejszych scen starotestamentowych już wspomniałam. Ponieważ tych przykładów jest niedużo, to do dziś specjaliści się sprzeczają, co na co wpłynęło i czy ten bogaty repertuar dekoracji budowli kultowych, zarówno chrześcijańskich, jak i żydowskich, nie wywiódł się przypadkiem z dekoracji manuskryptów biblijnych czy Tory. Ale my nie mamy takich wczesnych przykładów tych manuskryptów, więc jest to dyskusja dla mnie trochę zbyt teoretyczna i ponieważ tych przykładów nie ma, to ja nie chcę w tej sprawie zabierać głosu.
Mówiliśmy o powstawaniu pewnej symboliki używanej w sztuce chrześcijańskiej, aczkolwiek z początku chrześcijaństwo rozwijało się właśnie w pewnym ukryciu i czasem związane było, już święty Paweł o tym pisze, z ludźmi raczej prostymi, czyli wśród których sztuka nie była rozwinięta. Jak to się zmieniało poprzez te pierwsze wieki?
Ja myślę, że to niedobrze powiedzieć, że nie była rozwinięta, tylko my nie mamy przykładów. To byli ludzie ubodzy, więc ich nie było stać na pięknie malowane domy czy srebrną zastawę stołową dekorowaną scenami biblijnymi, tak jak scenami mitycznymi były dekorowane naczynia używane przez pogan. Ale na pewno coś tam mieli, bo mieli podobną potrzebę otaczania się wizerunkami. Kultura grecko-rzymska była pełna przedstawień, pełna postaci, w których ci ludzie wierzyli lub nie wierzyli, ale do których się odnosili, bo im imponowały, jak na przykład postać Herkulesa, czy Tezeusza, czy Aleksandra Wielkiego. Całe cykle życia tych bohaterów i półbogów były, że tak powiem, w codziennym użyciu i nawet jeżeli ktoś skromnie mieszkał i tego nie miał w domu, to wystarczyło, że poszedł do jakiejś świątyni czy do innej budowli publicznej i to widział. I mógł też na swój skromny sposób też mieć takie przedmioty. Niestety my właśnie wiemy o składzie, że tak powiem, społecznym pierwszych gmin tylko z pism chrześcijańskich i to czasem o zabarwieniu apologetycznym, więc jakby z góry postawioną tezą i nie jest to obiektywne, dlatego że innych źródeł po prostu nie mamy.
Mówiliśmy o symbolice właśnie Jonasza, symbolu dobrego pasterza. Czy możemy wymienić jakieś inne symbole, które powtarzają się w sztuce wczesnochrześcijańskiej?
No przede wszystkim ratunek. Taki paradygmat ratunku, zbawienia, na który to użytek niejako zostały wprzęgnięte epizody zarówno z Nowego, jak i Starego Testamentu i one się pojawiają w tych najstarszych malowidłach katakumbowych. Ofiara Abrahama. I tu chodzi o ratunek Izaaka. Noe, który jest przedstawiany nie w trakcie budowania arki, czy też w arce podczas potopu, tylko w momencie, kiedy już nastąpiło zbawienie, koniec potopu. Stoi w takiej skrzynce, można by powiedzieć, z otwartym wiekiem, z gestem oranta, czyli modlitwy dziękczynnej i na ogół jest przedstawiona jeszcze gołębica z gałązką, zwiastujący właśnie zbawienie. Daniel w jaskini lwów. Te lwy siedzą w heraldycznych porach, jakby go adorując z dwóch stron. To też jest symbol zbawienia. Z Nowego Testamentu mamy najrozmaitsze sceny cudów chrystusowych. Uzdrowienie paralityka, uzdrowienie ślepego, uzdrowienie kobiety krwawiącej. To wszystko są takie sceny, z którymi chrześcijanie jakby chcą pokazać, że oni liczą na też takie zbawienie i taki ratunek w życiu wiecznym.
Czy można powiedzieć, że tego typu sztuka była przedłużeniem jakiejś katechezy, ewangelizacji, czy towarzyszyła wyłącznie tak przypadkowo?
Ja myślę tak, no bo chrześcijanie po prostu w momencie, kiedy zostali ochrzczeni i poznali Pismo Święte, identyfikowali się ze swoją religią i dla nich to było najważniejsze.
Jak wyglądało wtedy życie tych chrześcijan pierwszych, gdy chodzi o ich właśnie życie codzienne, o kulturę materialną? Dzisiaj mamy do czynienia z potężnymi kościołami, które są spadkiem, powiedzmy, ostatnich kilkuset lat u nas w Europie, a często mamy trudność z wyobrażeniem sobie, jak żyli, jak modlili się ci chrześcijanie pierwszych wieków.
Na podstawie świadectw materialnych nie można wiele powiedzieć, no ale mamy źródła. Dlatego, że sprzed okresu konstantyńskiego, poza tym domem chrześcijan w Dura Europos, nie mamy żadnej budowli, która świadczy o tym, że była używana jako kościół. Ja osobiście uważam, że pierwszy kościół w Rzymie powstał jeszcze, dzisiejsza bazylika, bo pod późniejszą przebudową ten kościół nadal istnieje. San Sebastiano na Via Appia powstał jeszcze za Maksencjusza, przeciwnika Konstantyna, z którego Konstantyn zrobił oprawcę i prześladowcę chrześcijan, a on takim prześladowcą nie był. Ale generalnie wszystkie budowle kościelne dopiero ufundował Konstantyn. Wcześniej każdy dom i każdy stół mógł służyć do odprawiania mszy świętej. Dlatego, że eklezja to było zgromadzenie wiernych i w tym momencie sprawowania Eucharystii oni byli kościołem i ten stół, który normalnie służył w życiu codziennym do czego innego, stawał się wówczas ołtarzem. Jeszcze w czasach konstantyńskich nie mamy stałych ołtarzy w kościołach, tylko były one na czas Eucharystii wnoszone, często właśnie były wykonywane, co wiemy, z zapisków w Liber Pontificalis, wykonane ze srebra, złocone, z kosztownych materiałów, bo to były zamówienia, na które wystawiano rachunki, stąd nawet często jest znana dokładnie ich waga tych przedmiotów, tak jak i sprzęt liturgiczny. No a resztę to możemy sobie chyba wyobrazić, tak jak znamy, jak żyli poganie. To znaczy domy te, które przetrwały Pompeje, to jest do 79 roku, ale późniejsze też mamy takie domy z Efezu, z innych miejsc, czy wspaniałe wille. Nie dotyczyło to tych uboższych warstw społeczeństwa rzymskiego, ale z prowincji rzymskiej, zarówno w Galii, jak i w Afryce Północnej, czy słynna willa w Piazza Armerina na Sycylii z początku IV wieku z wspaniałymi mozaikami. Chrześcijanie też tak żyli. Akurat Piazza Armerina nie ma żadnego śladu po chrześcijanach, ale na przykład w willi Frampton II Hinton St. Mary na terenie dzisiejszej Wielkiej Brytanii z IV wieku wśród motywów popularnych gdziekolwiek pośrodku podłogi znajduje się głowa Chrystusa z symbolem Hiro z tyłu i alfą i omegą. To znaczy, na pewno jest to Chrystus, takie popiersie. I to ludzie mieli u siebie w domu.
Dziękuję bardzo. Moim gościem była profesor Elżbieta Jastrzębowska, kierownik stacji Polskiej Akademii Nauk w Rzymie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Radio Watykańskie. Na tym kończymy piątkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.